Witam wszystkich, ja się nazywam Jakub Isański, a konferencja to konferencja uważności. Ja już przekazuję głos księdzu proboszczowi.
Długo oczekiwany temat, wszyscy jesteśmy ciekawi. Moi drodzy, żeby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, pomódlmy się na początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Maryjo, stolico mądrości, Matko dobrej rady, Królowo rodzin, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Jeszcze kilka informacji technicznych, zanim przekażę głos pierwszemu prelegentowi. Czyli tak, zakładam, że część z Państwa w konferencjach naszych już uczestniczyła, więc to jest tak jak zazwyczaj. Przez cały dzień się tutaj widzimy, Państwo wysłuchujecie prelekcji. W połowie dnia oczywiście będzie Eucharystia. Informacja o tym, w jaki sposób, o której godzinie jest w materiałach dostarczona, a także jak dojechać. Dla tych z Państwa, którzy nie są z naszej parafii, to tutaj jest mapka wyświetlona, Kościół Świętej Jadwigi Królowej blisko i samochodem, i pieszo. Konferencja jest w taki sposób zorganizowana, żeby mniej więcej co godzinę w formie przerw kawowych Państwo mogli i wyjść stąd i zobaczyć książki, które są wystawione, w tym także książki dzisiejszych prelegentów, które są wystawione do sprzedaży, ale także porozmawiać o tym, co tutaj się dzieje, w jaki sposób może też będzie okazja, żeby nawiązać do treści tych wykładów. Eucharystia, tak jak powiedziałem, będzie o godzinie 13, a potem będzie obiad na Wydziale Fizyki, gdzie właśnie jesteśmy, dzięki gościnności władz Wydziału.
I Państwa obecnością witam najpierw wszystkich mężczyzn, czyli zwyczajną wersję człowieka, i wszystkie panie, czyli genialną wersję człowieka. Pan Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem się poprawił, stworzył kobietę, no i świat zaczął być normalny, bo dojrzała kobieta nawet z mężczyzny uczyni człowieka, no ale to mówię zupełnie prywatnie, to poza naszym sympozjum. Nawet z księdza uczyni człowieka, ale musi być dojrzałą kobietą. Moi drodzy, najpierw uśmiech, który przyznałem się księdzu proboszczowi, że powiem na początek, zaczniemy od uśmiechu, na temat uważności. Otóż przychodzi ze szkoły synek z pierwszej klasy i mówi do mamusi coś, a mamusia słucha uważnie. I synek mówi: mamusiu, poznałem dzisiaj w szkole nowego kolegę tam z innej klasy i ten nowy kolega mówi, że żyje jeszcze jego prababcia. Czy on kłamie, a mama słuchała uważnie? Czy on kłamie? Nie, syneczku, on się tylko jąka. Żyje jeszcze moja prababcia. A więc zobaczcie, taki niby drobiazg, ale to jest uśmiech, ale pokazujący coś, jak ważna jest uważność. Otóż to, że może najpierw sama terminologia, zwykle mówimy w tym kontekście o skupieniu, koncentracji na kimś czy na czymś, o takim wyciszeniu wewnętrznym, dzięki któremu jesteśmy otwarci na rzeczywistość wokół nas i na nas samych. Natomiast słowo uważność, mniej popularne niż koncentracja, skupienie, ale jest bardzo cenne i coraz bardziej modne. Pochodzi od słowa uwaga, czyli właśnie skupienie się na czymś, bycie uważnym. I tutaj jest to trochę też gry słów, mianowicie i uwaga, i waga. Czyli coś, co jest ważne, co waży. Więc uważność jest uwagą, która jest ważna. Więc to jest ważne, być uważnym. Lubię się bawić trochę słowami, ale akurat tutaj to nie chodzi o samą zabawę, to jest naprawdę bardzo ważny merytorycznie aspekt. Bycie uważnym jest ważne. Otóż wiemy, że w niektórych rzeczach bycie uważnym jest bardzo ważne, może ratować życie. Na przykład kiedy ktoś kieruje samochodem i jest nieuważny, może zabić siebie i innych uczestników ruchu. Czasami jadę jako pasażer z kimś nieuważnym, no to jestem wtedy uważny na mój los i odmawiam wszystkie akty pokutne, mówiąc z uśmiechem. W każdym razie mówię, Panie Boże, jestem gotowy już dziś być u Ciebie. Więc to jest jasne, że w ruchu drogowym na przykład trzeba być uważnym, czy w pracy, jeżeli na przykład ktoś jest stolarzem i obsługuje maszyny, które tną, trzeba być raczej uważnym. Tutaj też mam na początek, żeby tak zamiast espresso, żeby się obudzić, też uśmiech. Co to znaczy, jak ktoś wchodzi do baru i tak pokazuje barmanowi? To znaczy, że zasłużony, tu uważnym trzeba być w słuchaniu, zasłużony pracownik tartaku zamawia 5 piw. Zasłużony pracownik tartaku. No, zostało mu 2 palce. A więc uważność w różnych sytuacjach życiowych jest bardzo ważna. Może ratować życie albo palce stolarzowi. I oczywiście najważniejsza jest uważność w świecie osób. Bo jak jestem uważny na świat rzeczy, pięknie, ale w świecie osób uważność jest jeszcze ważniejsza. Natomiast gdy na przykład jeszcze się pochwalę moją uważnością, jestem człowiekiem na starość coraz bardziej uważnym, no na starość mogę się pochwalić. I taki prosty sprawdzian uważności, gdy chodzi o świat rzeczy, nie o świat osób, kiedy jest taki dosyć błotnisty dzień, że tak powiem, po ulewach i idę na przykład z grupką ludzi do samochodu, czy to jako pasażer, czy jako kierowca. W każdym razie no jest dosyć błotnisto i nie asfaltowa droga. Wsiadamy i potem, kiedy wysiadamy, mówię do tych moich współtowarzyszy podróży samochodowej, popatrzcie na wycieraczkę pod moimi nogami i popatrzcie na wycieraczki pod waszymi nogami. U nich jest błoto, u mnie jest czysto. A żeśmy szli tą samą błotnistą drogą. Tylko że ja szedłem uważnie i szedłem tak, żeby jak najmniej sobie ubrudzić buty. Mówię o dorosłych, bo dzieci, to wiadomo, to wchodząc celowo w kałużę. I kiedy choćby jakiś skrawek trawy był, czy coś takiego, kawałek betonu, czy kamienia, że można było jeszcze doczyścić te w miarę czyste buty, to jeszcze to robiłem. I jeszcze sobie strzepywałem but o but, czy o ramę samochodu przed wejściem. I u mnie jest w miarę czysto, a u innych jest kupa błota. A więc taki drobiazg, no ale to jest mi miło. Więc staram się uważnie wszystko robić. To jest bardzo dobre. Ale w świecie osób uważność jest jeszcze ważniejsza. I tutaj taki przykład Helenki z moich przyjaciół rodziny. Otóż to było, ona ma teraz 15 lat, a to było 9 lat temu, miała 6 lat. I było jakieś spotkanie rodzinne, ja byłem też zaproszony do tych moich przyjaciół. Z 15 osób w sumie przy dużym stole i w którymś, i Helenkę sobie coś tam malowała lub między innymi umie malować i w którymś momencie zaczęła sobie popłakiwać i tak chlipać. I tata siedząc obok mówi, co się stało, Helenko? A ona mówi, jestem smutna. A dlaczego jesteś smutna? Bo nikt nie zwraca uwagi tylko na mnie. Bo nikt nie zwraca uwagi tylko na mnie. No i wtedy samotność człowieka. W tym przypadku samotność tej dziewczynki. Więc co z tego, że ona jest otoczona kilkunastoma osobami, to z najbliższej rodziny i tata, mama obok niej i reszta ludzi, z którymi się czuje pewna, jak nikt w tym momencie nie zwraca na niej całkowicie, nie jest tylko na niej skupiony, choćby jedna osoba. Więc wtedy już się czujemy samotni. To od razu apel dla panów. Jeżeli wracasz z pracy i się skupiasz na jedzeniu, na drzemce, na smartfonie, a nie na żonie i nie na dzieciach, no to ich ranisz. To ich ranisz. Już łamiesz przysięgę małżeńską, bo nie okazujesz miłości. Więc brak koncentracji rani. Zwłaszcza brak koncentracji na naszych najbliższych osobach. I teraz już systematycznie po tym wprowadzeniu, jak ważna jest uważność, systematycznie ruszamy do analizy procesu uważności. Otóż czy uważność jest łatwa? Czy łatwo jest być uważnym? No jak ktoś bardzo kocha, to tak, ale to musi bardzo kochać. Im bardziej kocham, tym bardziej jestem uważny. Natomiast nawet u tych ludzi, którzy bardzo kochają, no są przeszkody w byciu uważnymi. Większość z nas ma problemy w byciu uważnymi z bardzo różnych powodów. Otóż tytułem wstępu do tego aspektu, mianowicie uważność jest coraz bardziej deficytowym towarem. To jest jedno z dóbr bardzo rzadkich, rzadsze może niż złoto. Więc coraz mniej ludzi jest uważnych. Nawet coraz mniej, coraz więcej kobiet bardzo kochających ma problemy z byciem uważną osobą, uważną zwłaszcza na wszystko, także na świat rzeczy, to też jest ważne, żeby się coś nie przypaliło. Znowu uśmiech, to na początek tylko tyle uśmiechów na obudzenie. Otóż jakaś dziewczyna mówi do koleżanki, powiedzmy maturzystka, wczoraj robiłam pierwszą próbę gotowania, no, kiedyś trzeba zacząć, mama gotuje, no ale ja może kiedyś będę żoną, mamą, trzeba coś umieć. Więc wczoraj zrobiłam pierwszą próbę gotowania, no i też test na uważność. No i jak ci poszło? Kiepsko. Nawet książkę kucharską przypaliłam. No więc troszkę zabrakło uważności. Miała dobrą wolę. Otóż co nam przeszkadza, najpierw zacznijmy od tego, co nam przeszkadza w byciu uważnymi? No bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, no, pośpiech życiowy, to każdemu z nas przeszkadza w skupieniu się. Na przykład, kiedy jadę samochodem i przede mną korek i mi się śpieszy, to mało kto z nas jest uważny na to, że na przykład osoba przede mną, czy nawet bez korka, ale jakoś tam ktoś kiepsko jedzie. No to jestem uważny i współczuję temu komuś, że nie umie jechać sprawnie i szybciej. No. Jestem dumny z siebie, że umiem jechać sprawnie i szybko i współczuję temu, że ktoś przede mną tego nie umie. No, jest na chwilę przede mną, ja sobie wyprzedzę za chwilę i pojadę swoim rytmem, a współczuję temu komuś, że on to, no, dużo więcej czasu traci na podróż. No to jestem uważny na tą osobę, nie na moje podenerwowanie, że mi trochę zawadza. To drobiazg. A więc... Po pierwsze, ten pośpiech sprawia, że jesteśmy mało uważni na innych ludzi, także na samych siebie. Po drugie, podenerwowania różne, przemęczenie. No jak ktoś jest przemęczony, no to się skupia na swoim przemęczeniu, na swoich bólach. Oczywiście no, kiepski stan zdrowia sprawia, że jestem uważny, ale tylko na moje bóle, powiedzmy, ale cała reszta rzeczywistości mi prawie znika, jestem nieuważny. A więc jakieś problemy fizyczne z przemęczeniem, z zaśpieszeniem, z podenerwowaniem, ale też poważniejsze problemy, jakieś problemy neurologiczne, kiedy ktoś nie dosłyszy, nie dowidzi, no to trudno, żeby być uważnym, czy problemy osobowościowe, trudności. Na przykład jeżeli jakaś żona ma męża, który ma problemy autystyczne, czy w kierunku Aspergera idzie, czy wręcz takie problemy ma, czy ma kogoś, kto jest, no nie daj Boże, mało że egoistą, to jeszcze narcyzem, no to narcyz nie będzie uważny na nas kompletnie. Jest niezdolny do uważności, niezdolny do empatii. Empatii będzie po przerwie. Jako empatia, jako podstawowa forma uważności we wczuwaniu się w świat drugiej osoby. Więc niektórzy jako osobowości są niezdolni do bycia uważnymi. Może mogą być naduważni wobec samych siebie, wobec swoich oczekiwań. Na przykład taki mąż narcyz jest bardzo uważny na to, czy żona go podziwia, czy mu służy, czy dzieci go uwielbiają. Czy tam ludzie z otoczenia go uwielbiają, jak nie, to biada im, to na to może być nawet naduważny, ale na wszystko inne ślepy, kompletnie nieuważny, rani, poniża, dręczy i nie widzi tego. Nie ma takiej zdolności uważności, bo nie ma wrażliwości na te inne osoby, więc czasami brak wrażliwości wynika z osobowości człowieka, wręcz zaburzeń psychicznych. Czasami brak wrażliwości wynika z uzależnień. No człowiek uzależniony jest wrażliwy na jedno, na to coś, od czego się uzależnił. Więc alkoholik wszędzie widzi alkohol, czy potrafi tak się zorganizować, że sobie zdobędzie, nawet będąc w szpitalu, będąc w więzieniu, czy narkoman potrafi to zdobyć, więc na to jest bardzo uważny. Czy ktoś uzależniony od jedzenia, wszędzie zobaczy jedzenie, czy okazję do jedzenia, czy ktoś uzależniony od smartfona, laptopa, powiedzmy jakieś dziecko, kogoś z was, no to będzie geniuszem w uważności, gdzie by tutaj na tym sprzęcie zagrać na przykład. Jak rodzice zabiorą synowi, to pójdzie do siostry, powiedzmy, czy do sąsiadów pod jakimś pretekstem, żeby tam się dorwać do urządzeń elektronicznych. Więc uzależnieni są nadwrażliwi i przesadnie skoncentrowani. Są skoncentrowani, ale na czymś, co ich zabija. No bo uzależnienie to jest zakochanie się w czymś, co jest moim śmiertelnym wrogiem. Alkoholik jest zakochany w alkoholu, narkoman w narkotyku, erotoman w seksie, w obżarciu, w jedzeniu, ktoś tam w komputerze, internecie, ktoś tam w pracy, jeśli pracoholik, więc Człowiek uzależniony jest naduważny w obliczu tego, na co powinien być, od czego powinien być zdystansowany, a na wszystko inne jest ślepy. Na wszystko inne jest ślepy, czyli na przykład alkoholik, mąż alkoholik i tata alkoholik jest uważny na to, żeby sobie poprawić na chwilę nastrój przez alkohol i na nic innego nie jest uważny. Nie widzi cierpienia żony, nie widzi cierpienia dzieci, nie widzi cierpienia innych ludzi, rodziców, rodzeństwa. Widzi tylko, jest uważny tylko na to, jak zdobyć alkohol i sobie na chwilę uciec od prawdy o sobie i uciec w chwilę poprawienia sobie nastroju. Problemy z uważnością mają też ludzie na przykład z poczuciem winy. Starają się nie być uważnymi na krzywdy, które zadają swoim bliskim zwłaszcza. Po prostu robią wszystko, żeby nie zauważyć, że krzywdzą, że dręczą, że ktoś przez nich płacze. Czy też osoby, które mają poczucie krzywdy z kolei, nie winy, ale krzywdy, też mogą nic innego już nie zauważać, tylko swoją krzywdę. Nie, ale skupiać się tylko na krzywdzie, że ojoj, jaki ja biedny, jaka ja biedna, ktoś bliski mnie dręczy, no bo bliscy najbardziej mogą dręczyć, i najtrudniej się bronić przed bliskimi. Jak obcy mnie krzywdzi, to łatwiej mi się obronić, wezwać policję, oddać sprawę do sądu, ale jeżeli mąż, żona, mama, tata mnie dręczą, no to jak się bronić? Udręka jest jeszcze większa niż od obcych i trudna obrona. Nieraz się wydaje emocjonalnie w ogóle niemożliwa, żebym się bronił przed kimś tak bliskim. No i cierpi, ale czasami jak ktoś bardzo jest krzywdzony, się skupia na samym byciu krzywdzonym i już jest nieuważny na to, jak z tego wyjść. Już nie ma siły na pomyślenie, na skupienie się na tym, jak się teraz bronić. Nie odwołując miłości, nie mszcząc się, ale jak się bronić skutecznie, jak trzeba, do separacji włącznie, separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej. I teraz to są tylko niektóre przejawy tych trudności w uważności, jest ich jeszcze więcej, ale te są chyba najważniejsze. Czyli tempo życia przesadne, przemęczenie, problemy ze zdrowiem, problemy jakieś anatomiczne, fizjologiczne, problemy z hormonami, że ktoś, na przykład jakaś kobieta ma niedoczynność czy nadczynność tarczycy, natychmiast są lęki, jakieś natrętne myśli, siłą rzeczy natrętne myśli jakieś lękowe, no, dostosowane do emocji, bo u kobiet myślenie i emocje idą zawsze w parze, bo jest silniejsze połączenie neurologiczne między półkulami mózgowymi, więc jak mi jakiś chłopak mówi, że czuje się dziewczyną, mówię, no to mi opisz, jak przeżywasz cykl miesięczny, z której strony masz tam bóle w danym cyklu i jakie i tak dalej. Czy opisz mi, jak przeżywasz dziewczęco świat, no i wtedy zaczynają się problemy. W każdym razie, jeżeli ktoś ma problemy hormonalne nawet, to jest uważny, zwłaszcza u kobiet, to jest uważne skupienie na własnych przeżyciach, bo są tak silne i na natrętnych myślach i cała reszta znika z pola widzenia. No, uzależnienia, jakieś dramatyczne komplikacje życiowe, w których krzywdzę, czy jestem krzywdzony, no sprawiają, że się albo uciekam od poczucia krzywdy, albo skupiam uciekam od poczucia winy, albo skupiam na poczuciu krzywdy. Więc krzywdziciel robi wszystko, żeby nie zauważyć, że jest krzywdzicielem, a krzywdzony się skupia wyłącznie na tym, że jest krzywdzony, a na przykład nie na tym, jak się przed tą krzywdą bronić. No i teraz popatrzmy na owoce uważności, czy na to, jak się przejawia uważność w świecie osób. Powiedziałem, że potrzebna jest uważność. Przechodzimy do tej części pozytywnej. Co zyskujemy dzięki uważności? Otóż najpierw w odniesieniu do świata przedmiotów, świata rzeczy. Dzięki skupieniu się na uważności w świecie rzeczy, no możemy mieć duże sukcesy. Możemy wydajnie korzystać z czasu, na przykład jeśli uczeń się skupia, jest uważny na lekcjach, to dużo mniej musi się uczyć w domu, czy właściwie to wcale. Ja byłem bardzo uważny na to jako nastolatek, żeby dużo sportu uprawiać, po 5 godzin dziennie. Byłem uważny, od 6 klasy czytałem codziennie jedną książkę, całą klasykę dla chłopaków, potem dla dziewczyn czytałem, bo już dla chłopaków się skończyło, potem już dla dorosłych rzeczy, ale tylko same, dobre, nic innego mnie nie interesowało. W każdym razie czytałem tak uważnie, że książkę, powiedzmy, 100-stronicową czytałem w 1,5 godziny najwyżej, a potem jeszcze szybciej i wszystko łapałem, całą treść. Byłem tak skupiony, tak uważny. Czy jak i nieraz mam 8 godzin zajęć na studiach podyplomowych, idę bez, no tutaj mam kartkę tam z punktami, ale zwykle idę w ogóle bez niczego na 8 godzin na przykład zajęć, bo jestem tak uważny na tym, co chcę powiedzieć, że nie muszę mieć żadnej pomocy przy sobie. Czy jeżeli ktoś w pracy jest uważny, no to jest dużo bardziej wydajny, jest dużo bardziej spokojny. No ale oczywiście najważniejsze jest, czy jest uważny przy jedzeniu, żeby nieodruchowo coś tam jeść. Ktoś mi proponuje na przykład na śniadanie jajecznicę, no to chętnie, ale jeśli na przykład jajka na miękko czy na twardo gotowane, to od razu dodaję chętnie, ale bez majonezu. Jestem od razu uważny, bo na zapas już myślę, jestem skupiony, że zwykle dają z majonezem, a majonezy są dla mnie osobiście podejrzane. Są lepsze rzeczy, na przykład chrzan, zdrowsze, bo ja chcę umrzeć zdrowy, więc żeby umrzeć zdrowy, no to trzeba Panu Bogu pomóc. No więc jestem nawet na takie drobiazgi uważny. Już teraz znowu z uśmiechem, jak ktoś proponuje mi, proszę księdza, a może ksiądz lubi figi? Tak na śniadanie na przykład do owsianki. Chętnie, ale najbardziej to lubię figę z makiem. Od razu bawię się słowami. Ale też jestem na to uważny, jak się zabawić słowami i komuś pomóc w uśmiechu. Też jest drobiazg, ale ważny. W każdym razie uważność przynosi przepiękne owoce, ale zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, międzyosobowych, mówiąc szerzej, bo wtedy obejmujemy także Boga, który jest osobą. No to i teraz popatrzmy na praktyczne punkty tutaj tej owocności w uważności. Zacznijmy uważność w odniesieniu do Pana Boga. Otóż tutaj opowiem o tym, jak Exupéry, mój ulubiony autor Małego Księcia między innymi, był uważny w kontakcie z Bogiem. Taki epizod, który on sam opisuje w książce Twierdza, niedokończonej, najgrubszej, najmniej znanej. Twierdza, otóż krzesła są wolne tutaj na dole, mówię dla tych wchodzących, jeszcze mamy sporo krzeseł. Otóż w tej książce Exupéry już wtedy był dyrektorem lotniska w Buenos Aires, Francuz, mam 30 parę lat, już był w Buenos Aires dyrektorem lotniska, już miał kilka opowiadań, które zrobiły szybko karierę na koncie miał. Miał wielu już wtedy przyjaciół, bardzo taki człowiek społecznie zaangażowany i rozmowny i tak dalej, otwarty. I któregoś dnia, jak sam opisuje w tej książce Twierdza, chyba strona 184, jeśli pamiętam, uważność, któregoś dnia poczuł się bardzo rozbity, taki osamotniony, taki no bezradny, z masą natrętnych, dziwnych myśli. Nie był się w stanie na niczym skupić i poszedł na długi spacer. No, przy lotnisku mieszkał jako dyrektor wtedy przy lotnisku, no to było gdzie spacerować. Poszedł na długi spacer, gdzieś tam dotarł na brzeg lasu i zobaczył jakąś skałę. Przy tej skale wysokie drzewo, no, też był uważny, zauważył to. I na drzewie, na czubku tego najwyższego drzewa zobaczył siedzącego kruka. No, też uważny. I zaczął się modlić. Panie Boże, spraw, żeby ten kruk odleciał, jak się skończę modlić. Bo wiesz, że czuję się dzisiaj taki samotny, taki rozbity, taki bezradny. Wiem, mam dużo przyjaciół, mógłbym do nich zadzwonić, czy pójść do nich, ale oni też, skoro ja mam takie dni, to i oni też mają takie dni, też mogą, nie są w stanie mi zawsze pomóc, zrozumieć, więc Ty jesteś dzisiaj, Boże, moją ostatnią deską ratunku. No tak mnie streszczam. I w związku z tym spraw, Panie Boże, żeby ten kruk odleciał, jak skończy się modlić, to będzie znak, że nie jestem sam, będzie znak od Ciebie. I Exupéry się skupiał uważnie na tym kruku, siedzącym tam na tym wysokim drzewie, ale kruk nie odleciał. I wtedy Exupéry sam to pisze w tej książce Twierdza. Zaczął się buntować na Boga i mówić, Boże, nie dałeś mi tego znaku. Ja tak potrzebuję dzisiaj znaku od Ciebie i nie sprawiłeś, żeby ten kruk odleciał. Jest mi jeszcze ciężej po rozmowie z Tobą, bo mi nie dałeś tego znaku. I zaczął wracać taki dalej rozbity w kierunku do domu. I nagle sobie znowu uważność jego, poprawił uważność na tą właściwą. I sobie uświadomił, i ten pisze, i zaczął mówić sobie i Bogu. po jakimś tam kilkunastu minutach wracając do domu, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że ten kruk nie odleciał. Bo gdyby ten kruk odleciał, to byłby znak, który ja sam sobie dałem. A ja potrzebuję znaku od Ciebie, a nie od siebie. Ja potrzebuję znaku od Ciebie, a nie od siebie. Zobaczcie, uważność na Boga. Boże, jeżeli na przykład jakaś żona się modli, ach, dokończę, i wtedy pisze Exupéry, kończy ten fragment, tak. Kiedy to powiedziałem sobie i Bogu, ja potrzebuję znaku od Ciebie, znaku, który mnie zaskoczy, a nie znaku, który ja sobie wyznaczę. Bo to jak sobie ja znak wyznaczę, to jest znak, który ja sobie daję. Ja potrzebuję znak od Ciebie, Boże, a nie od siebie samego. I wtedy, kiedy to powiedziałem, pisze Exupéry, i sobie i Bogu to powiedziałem, zniknęło poczucie osamotnienia, pustki, rozgoryczenia, lęku i pojawiła się, uwaga, niespodziewana radość. I tu jest najważniejsze słowo niespodziewana. Otóż jeżeli jestem uważny na Boga, w modlitwie, w codziennym życiu, no, zaczynam od uważności w obliczu Boga, kiedy jestem uważny na Boga, to Bóg mnie zawsze zaskoczy. Ale kiedy jestem uważny na Niego, nie na siebie, to mnie zawsze zaskoczy. Zaskoczy mnie niespodziewaną radością, jak Exupéry'ego wtedy. Zaskoczy mnie niespodziewanym pomysłem, jak rozwiązać moje problemy życiowe. Zaskoczy mnie niespodziewaną siłą, stanowczością, na przykład wobec krzywdziciela, którego mam w domu, jeśli mam, i wobec którego byłem, czy byłam bezradna, bezsilny, może latami. A tu, jeśli się naprawdę spotkam z Bogiem i jestem uważny na działanie Boga, to będzie niespodzianka. To Bóg mnie zaskoczy właśnie czymś pięknym. Na przykład jakaś kobieta mówi, księże Marku, no ja się modlę od dziesiątków lat o nawrócenie mojego męża, no powiedzmy alkoholika, zdradzającego, dręczyciela, i się modlę i powiedzmy od 30 lat i Bóg mnie nie wysłuchuje. Ja mówię, a czy pani się uważnie modli? No tak, no staram się bardzo uważnie z tego serca. Ja mówię, przypuszczam po mojemu, że gdyby się pani uważnie modliła do Boga o nawrócenie męża, to by Pani tak się modliła. Panie Boże, pomóż mi stawać się tak mądrą w miłości, tak stanowczą, w twardej w tym przypadku miłości wobec męża, do obrony skutecznej włącznie, jak trzeba do skierowania męża na przymusową terapię przez sąd włącznie. Pomóż mi tak uważnie kochać męża, czyli roztropnie, ale o tym będzie po przerwie, przy empatii, do tego wrócimy. W każdym razie tylko sygnalizuję, pomóż mi tak uważnie, a przez to mądrze, roztropnie, w sposób dostosowany do sytuacji męża, okazywać mu miłość i w żaden inny sposób, żebyś przez moją mądrą miłość mógł zmieniać mojego męża. A nie, Panie Boże, ja nie mam nic do roboty, do czynienia, Ty ratuj mojego męża. No to co, Bóg ma Ci zabić tego męża, ma go sparaliżować? Ktoś, to kochanie, stosuje przemocy. Ty jesteś najważniejszą osobą na tej ziemi, przez którą Bóg może zmienić Twojego męża. Ale musisz być na to uważna i musisz być uważna na to, jak się odnosić do męża, żeby dać mu szansę na nawrócenie. Oczywiście z pomocą Boga, ale szczegóły będą po przerwie przy empatii jako owocu uważności. To będzie fascynujące, już zapewniam, ale to po przerwie. I teraz, moi drodzy, podzielę się kilkoma moimi doświadczeniami, jakie owoce przynosi moja uważność wobec Boga. No pochwalę się, no, na starość mogę, przy całej pokorze, czyli się w pokorze mnie nikt nie przebije. No, lubię się bawić takimi rzeczami. Ktoś mówi, księże Marku, no ale jeszcze tak specjalnie prowokując, zwłaszcza naiwnych, jestem uważny także na naiwnych, żeby im pomagać, zdystansować się wobec swojej naiwności. Więc jak jestem dzięki uważności, widzę, że ktoś jest naiwny, to wtedy prowokuję i mówię, no mój człowieku, jestem bardzo pokorny, a moja pokora jest wrodzona. I wtedy ten ktoś, jak jest w miarę uważny, to mówi, księże Marku, chwileczkę, jak ksiądz sam przyznaje, że pokora księdza jest wrodzona, to się ksiądz nie ma czym chwalić, bo to, co wrodzone, nie jest naszą zasługą. Ja mówię, tak, masz rację, dziękuję ci. Bardzo uważna i ważna uwaga. Natomiast to prawda, że skoro moja pokora, uśmiecham się oczywiście, jest wrodzona, no to się nie mogę nią chwalić, bo to, co wrodzone, dostałem za darmo, bez mojej zasługi. Ale moją zasługą jest to, że rozwijam tą moją pokorę, że jej nie straciłem, tylko moja pokora jest coraz większa i jestem dumny z mojej pokory. Oczywiście uśmiechając się, ale to tak na marginesie, więc z całą pokorą mówiąc, co dzięki uważności, na przykład na słowa i czyny Jezusa, co dzięki uważnemu czytaniu Ewangelii, a zwłaszcza słów i czynów Jezusa, co odkryłem między innymi? Otóż po pierwsze, dzięki uważności odkryłem, że mam nie tylko się skupiać na tym, co Jezus mówi, ale na tym, co robi, na Jego czynach. My księża często tylko w homiliach, w konferencjach cytujemy słowa Jezusa, ale mało kto z nas księży szczegółowo, precyzyjnie opisuje czyny Jezusa. Na przykład, kiedy Jezus nas uczy kochać mądrze, to nie daje żadnej zasady typu człowieku kochaj mądrze, tak jak ja kocham mądrze, czyli każdemu okazuj miłość inaczej. Jak spotykasz ludzi szlachetnych, to ich wspieraj. Jak spotykasz błądzących poważnie, to ich upominaj, a nie toleruj czy akceptuj. A jak spotykasz drani, krzywdzicieli, to się przed nim broń. Nie, nigdzie Jezus takich rzeczy nie mówi, ale to czyni. Ale to czyni. Jestem uważny na czyny Jezusa. I dzięki uważności, skupieniu się na czynach Jezusa, widzę, że On ludzi szlachetnych wspierał, przytulał, karmił, uzdrawiał, pocieszał, stawiał za wzór. Dzięki uważnemu skupianiu się na czynach Jezusa widzę, że Jezus ludzi błądzących nie przytulał, nie rozgrzeszał, chyba że z upomnieniem idź, nie grzesz więcej, żeby cię coś gorszego nie stało, więc nie przytulał, nie rozgrzeszał, nie stawiał za wzór, no, żeby tego brakowało, żeby błądzących stawiać za wzór, nie tolerował, nie akceptował. Dzięki mojej uważności na Jezusa widzę, że tolerancja, akceptacja to są diabelskie rzeczy, a nie ewangeliczne, ale trzeba być uważnym, tylko widzę, że Jezus takich ludzi upominał. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. W ogóle nie wspominał nic o miłosierdziu. Nie mówił wy grzesznicy, uwierzcie w Boże miłosierdzie. Nic nie wspominał o miłosierdziu. I dzięki uważności na te, a przed draniami, żeby dokończyć, się bronił. Bronił się przed żołnierzem, nawet się drugi raz policzek nie dał uderzyć, albo udowodnić, że źle mówi, albo czemu mnie bijesz. Bronił się przed tymi, którzy chcieli go strącić ze skały. Tak popatrzył się, roztąpywali nieraz. Bronił się przed Anaszem, Kajfaszem, Piłatem, przed Herodem milczał. Dzięki uważności to zauważam, że przed Herodem milczał, bo z głupcem nie ma co rozmawiać. Najlepszą obroną przed głupcem jest ignorowanie głupca, a jak to nie działa, jeszcze jest dalej natrętny, to się wzywa policję. A więc dzięki uważności odkryłem choćby to, no, rzecz niesłychanie ważną, jak, na czym polega mądra miłość. Więc na tym powtórzę, ale to dzięki uważnemu wpatrywaniu się w czyny Jezusa odkryłem, że dojrzała miłość polega na tym, że każdemu człowiekowi okazuje miłość inaczej, bo każdy jest inny, ale o tym będzie po przerwie przy empatii. I natomiast tu już odkrywam zasadę, że każdy jest inny, więc każdemu mam uważnie okazywać miłość inaczej, no ale muszę być uważny na to. I ludzi szlachetnych mam wspierać, błądzących mam upominać, a przed draniami mam się bronić, żeby drań nie był jeszcze większym krzywdzicielem niż jest. Więc to odkryłem. Ja bym nigdy na przykład nie odkrył tego trzeciego. Bo tak to, że szlachetnych wspierać, błądzących upominać, to może bym sam na to nawet wpadł. Ale to, że przed draniami się mam bronić i że kiedy się bronię, na przykład kiedy żona się broni przed mężem dręczycielem, to ona kocha tego dręczyciela, broniąc się do separacji włącznie, do skierowania na przymusową terapię włącznie, to bym na to nigdy nie wpadł. Że miłość do nieprzyjaciół, mówiąc szczerze, i miłość do krzywdzicieli polega na tym, że się przed nimi bronię. Ja bym nigdy na to nie wpadł, ale dzięki temu, że uważnie się wpatruję w słowa i czyny Jezusa, to odkryłem, że On tak robił. A jak już to odkryłem, że On się broni przed krzywdzicielami, nas uczy się bronić do separacji włącznie, no to już łatwo odkryć, gdzie tu jest miłość. Jak się już odkryło uważnie, że taka jest forma miłości. No miłość wtedy polega, jest na tym polega, że właśnie już wspomniałem, że dręczyciel ma mniej ofiar na sumieniu. Już krócej krzywdzi, mniej brutalnie krzywdzi, bo się bronię, a jak mniej krzywdzi, mniej brutalnie, krócej, no to łatwiej się ocali i nawróci, a im dłużej krzywdzi, im bardziej brutalnie, bo ja się nie bronię, nie zauważyłem tego, że Jezus mnie uczy obrony i daje prawo do obrony. Przed krzywdzicielem się daje bronić, jeszcze sobie wmawiam, że to jest miłość, no to jest koniec świata. To wtedy mnie zadręczy dręczyciel, a sam pójdzie do piekła, no bez sensu. Ale żeby to odkryć, że miłość do dręczyciela polega na stanowczej obronie przed dręczycielem, trzeba uważnie się wpatrywać w słowa i czyny Jezusa. Inne takie przykłady, jak odkryłem, co odkryłem w Bogu dzięki uważności. Otóż odkryłem na przykład to, Nigdzie tego nie wczytałem, nikt mi tego nie powiedział, sam odkryłem. Dzięki uważnemu wczytywaniu się w Biblię odkryłem, że Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. To sam odkryłem, może ktoś to wcześniej odkrył, nie wiem, ale do mnie nie dotarło. Sam to musiałem odkrywać uważnie, dzięki uważności. I jest takie powiedzenie hiszpańskich chyba świętych, solo Dios basta, sam Bóg wystarczy. Otóż to nie jest prawda. Bóg nie chce nam wystarczać. Ktoś to powiedział, wielki święty, czy wielka święta, czy to na inny referat, ale ktoś to nieuważnie się w tym aspekcie, w innych, ten święty może być genialny, ale no, nikt nie jest Bogiem z ludzi, każdy z nas jest jednostronny, ja też, więc ten ktoś wprowadza siebie i nas w błąd. Nie dostrzegł ten święty, który mówi solo Dios basta, tylko Bóg wystarczy, że Bóg nie chce nam wystarczyć. Sam Bóg nie chce nam wystarczyć. Gdzie to odkryłem? Kiedy uważnie po raz może setny czy dwusetny czytałem Księgę Rodzaju. I co mówi Bóg do Adama? Nie jest dobrze człowiekowi być samemu, ale uważnie się skupiłem na tym, w którym momencie mówi Bóg to do Adama. Wcześniej 100 razy czytałem, nie skupiałem się na tym uważnie, na tym aspekcie. W którym momencie mówi Bóg do Adama, niedobrze człowiekowi być samemu? Przed grzechem pierworodnym, kiedy Adam żyje w tej fazie jeszcze w przyjaźni z Bogiem, w przyjaźni z samym sobą, w harmonii ze światem, który poznaje, porządkuje, nadaje imiona, więc do szczęśliwego Adama przed grzechem pierworodnym, przed poranieniem w relacji mężczyzna-kobieta, Adam-Ewa, do szczęśliwego Adama przed grzechem, znaczy trzeba być na to uważnym, mówi Bóg, nie jest ci dobrze być samemu. Czyli co to znaczy? Jeszcze potrzebujesz spotkania do szczęścia, potrzebujesz spotkania z drugim człowiekiem i to drugiej płci. Otóż to znaczy, że Bóg nie chce być jedyny, który nas kocha. Im bardziej nas kocha, tym bardziej nie chce być jedyny, który nas kocha. Nie chce. Chce, byśmy się też wzajemnie kochali. No i od razu, skoro to uważnie, dzięki uważności w czytaniu odkryłem, to od razu mam wniosek, ale owoc uważności, że na przykład po czym poznać, że mąż kocha żonę? Od razu uważność sprawia, że mogę przenosić to, czego się uczę od Boga, na relacje międzyludzkie, bo mamy naśladować Boga. Otóż na przykład, po czym poznać, jeśli jestem uważny, po czym poznać, jak spotykam jakieś nowe małżeństwo, po czym poznaję natychmiast, czy mąż kocha żonę? Po tym, że im bardziej mąż kocha żonę, tym bardziej nie chce być jedynym, który ją kocha. Nie chce być jedynym. Im bardziej ją kocha, tym bardziej się cieszy, że jego bardzo przez niego kochaną żonę kochają jego i jej rodzice, czy jej i jego rodzice, kochają jej i jego rodzeństwo, kochają dzieci, jeśli już przyszły na świat, tą jego żonę, kochają przyjaciele, znajomi. Więc im bardziej kocha, tym bardziej się cieszy, że inni ludzie też jego żonę kochają i jeszcze tym innym ludziom, zwłaszcza najbliższym, pomaga rozumieć ten mąż, pomaga rozumieć i jeszcze bardziej kochać jego żonę. Natomiast im bardziej nie kocha żony, tym bardziej jest wściekły, że ktoś inny tą jego żonę kocha. Że jej rodzice ją kochają, rodzeństwo, i może jego rodzice, jego rodzeństwo, jak są dojrzali, może dzieci, przyjaciele, kapłani wspierają jego żonę, więc im bardziej nie kocha, tym bardziej jest wściekły na tych, którzy kochają, no bo to nie jest ze strony tego niekochającego, jest logiczne, ta jego wściekłość, no bo im bardziej nie kocha, a ktoś jego żonie okazuje miłość, tym szybciej jego żona zauważy, że mąż jej nie kocha. No bo będzie widziała różnicę, jak się odnoszą do mnie ci, a jak się odnosi mąż. Więc im bardziej nie kocham, tym bardziej chcę cię odizolować, ale jestem z tobą, no, na przykład, żeby żyć twoim kosztem, na przykład mąż drań, im bardziej ciebie wykorzystuję i nie kocham, a wykorzystuję, tym bardziej chcę cię odizolować od innych ludzi. Nie tylko nie chcę, żeby cię kochali inni, ale chcę zrobić wszystko, żeby albo byli wokół ciebie podobni do mnie, którzy cię dręczą, żebyś u mnie szukała w cudzysłowie ratunku, albo przynajmniej, żeby cię odizolować od tych, którzy kochają. Więc dzięki uważności odkryłem to. Bóg nie chce być jedynym, który kocha i po czym ja poznaję, dzięki tego się nauczyłem od Boga, ale dzięki uważności mojej, znowu się pochwalę, odkryłem, że po czym poznam, że kocham ciebie? Po tym, że im bardziej ciebie kocham, także ja ksiądz, czy krewnego, czy parafianina. Im bardziej kocham Ciebie, tym bardziej pragnę, żeby inni ludzie też Ciebie kochali. I tym bardziej pomagam Twojemu otoczeniu, żeby ludzie z Twojego otoczenia Cię kochali. Im bardziej ja Ciebie kocham. Ale nigdy bym na to nie wpadł, gdybym nie odkrył dzięki uważności to, że Bóg nie chce być jedyny, który nas kocha. To mnie zachwyca i z tego wyciąga wnioski dla mnie. Inna rzecz, tylko przykłady. Co zyskuję dzięki uważności w relacji z Bogiem, co odkrywam. A więc po pierwsze odkrywam, że Bóg zaskakuje, tak jak Egziperiego. Im bardziej uważnie się skupiam na Nim, a nie na sobie, na moich oczekiwaniach wobec Boga, tylko na Bogu, to On mnie tym bardziej zaskoczy, to odkrywam. Odkrywam to dzięki Egziperiemu. Odkrywam, to już sam to odkryłem, że Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. I im bardziej Ciebie kocham, tym bardziej wniosek dla mnie, tym bardziej pomagam innym ludziom, żeby też Cię kochali, a nie żebym był jedynym, który Ciebie kocha. Nie uważam się za Boga, który Ci wystarczy. Nawet Bóg nie chce wystarczać. Inną rzecz, którą odkryłem, to, że Bóg się bardziej przejmuje naszym losem niż swoim losem. No to tylko dzięki uważności można odkryć, że powtarzam zasadę, że Bóg się przejmuje bardziej naszym losem niż swoim. Przychodzi do nas, no to każdy od dziecka to może odkryć, no ale mało kto odkrywa. Bóg przychodzi do nas w ludzkiej naturze, chociaż z góry wie, że go zabijemy. Z góry to wie, wyjaśnia swoim uczniom, będę ukrzyżowany. Z góry to wie, mimo to przychodzi do nas, więc jak uważnie, ale uwaga, uważnie przyjmuje do świadomości ten fakt, że Bóg przychodzi w ludzkiej naturze, chociaż z góry wie, że go zabijemy, to co odkrywam dzięki tej uważności? Że dla Boga jego los jest mniej ważny niż mój i twój los. Czyli żeby tobie i mnie pomóc odkryć jego miłość aż nad życie dosłownie, że każdą cenę Bóg zapłaci, bym się czuł przez niego kochany, bym miał wręcz pewność, że jestem kochany i to nad życie, a sam się pozwoli potraktować jak złoczyńca, jak morderca, gorzej jak morderca Barabasz, to znaczy, że skoro tak postępuje Bóg, to znaczy, że mój los jest dla niego ważniejszy niż jego własny los. Przecież nigdy bym tego nie wymyślił, nikt z nas by nie wymyślił Boga, który aż tak kocha, tak szaleńczo, że twój i mój los jest dla niego ważniejszy niż jego własny los. A więc to dzięki uważnemu przyglądaniu się postawie Boga, uważnemu to odkryłem, ale jeszcze się poprawiam. Otóż parę miesięcy temu odkryłem, że nie jest aż tak pięknie, że Bóg bardziej się przejmuje moim losem niż swoim. Jest jeszcze piękniej. To niedawno, parę miesięcy temu to odkryłem. Jest jeszcze piękniej. Bóg się wcale nie przejmuje swoim losem. Wcale. Nie jest aż tak pięknie, że się przejmuje bardziej moim losem niż swoim. Jest jeszcze piękniej. Wcale się swoim losem nie przejmuje. Przejmuje się tylko moim i twoim losem. A gdzie to odkryłem? Jeszcze krok wyżej, w tej niezwykłości Boga. No, kiedy Jezus mówi, ale znowu uważnie się na tym skupiłem, kiedy Jezus mówi, wszystko, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ale trzeba to z uwagą się w te słowa Jezusa wsłuchiwać, z uwagą. Co to znaczy, wszystko, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili? Że mogę kochać Boga tylko na jeden sposób, kochając Ciebie. Bo Bóg się utożsamia z twoim losem. Kompletnie Boga nie interesuje, czy ja kocham Boga. Kompletnie to go nie interesuje. Jego interesuje, czy ja kocham ciebie. No ale żeby to odkryć, trzeba być bardzo uważnym na każde słowo Jezusa. Otóż większość z nas, chrześcijan, jest karykaturą chrześcijanina. Nie mówię o was tu obecnych, ale cała reszta wokół tej sali. Jesteśmy karykaturami chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo słuchamy, jesteśmy skupieni na 99% słów i czynów Jezusa, a nie na 100%. Otóż jeżeli nie jestem skupiony na 100% słów i czynów Jezusa, których jest niewiele, Ewangelie mają kilkadziesiąt stron w sumie, a więc albo jestem skupiony ze skupieniem przyjmuję do wiadomości wszystkie 100% słów i czynów Jezusa, albo jestem karykaturą chrześcijaństwa. Na przykład wystarczy nie do uważność, choćby co do tego, że Boga nie interesuje to, czy ja go kocham, tylko czy ja kocham ciebie. I zauważcie, znowu, ale wystarczy uważność. Jak uważnie czytamy opis sądu ostatecznego w Ewangelii Mateusza, to co tam Jezus mówi? Z czego będzie nas sądził na końcu naszego życia doczesnego? Nie spyta nas, czyśmy kochali Boga. Nie spyta nas. Nie spyta nas, czyśmy kochali samych siebie, jeszcze za chwilę o tym, przed przerwą chwilę, tylko nas spyta o jedno, czyśmy kochali bliźniego. Byłem głodny, daliście jeść, byłem nagi, przyodzialiście, byłem chory, w więzieniu odwiedziliście, a więc będzie nas wyłącznie sądził z miłości do bliźniego. Bo nam powiedział, no ale musimy uważnie słuchać, że Bóg się czuje kochany wyłącznie wtedy, kiedy ja kocham ciebie i samego siebie też. A więc uważność wobec Boga, no przynosi genialne owoce. Jak jestem uważny wobec Boga, to wiem, że mnie kocha nad życie, wiem, że się przejmuje moim losem, wyłącznie moim, twoim losem, nie swoim. Wiem, wtedy odkrywam dzięki uważności, że będzie mnie rozliczał tylko z miłości do ciebie i do samego siebie. I dziesiątki innych rzeczy wiem. Wiem, że On nie chce być jedynym, który mnie kocha, to i ja po tym sprawdzam, że kocham ciebie, że nie chcę być jedyny, który ciebie kocha. To tym się różni miłość od zakochania. Zakochany chce schować osobę, w której się zakochał, tylko dla siebie i chronić przed światem, a jak ktoś tam okazuje jej życzliwość, to już jest wściekły, a ten, kto kocha, jest wtedy w niebo wzięty, że nie tylko ja ciebie kocham, bo nawet Bóg nie chce być jedynym, który ciebie kocha, to tym bardziej ja, człowiek. Więc dzięki uważności odkrywam no, śmiertelnie ważne rzeczy, które sprawiają, że chce mi się żyć, że jestem coraz bardziej dojrzałym człowiekiem i rzeczywiście coraz bardziej podobny do Boga. Nie mówię o sobie, mówię o zasadzie, ale musi być niesamowita uważność. Teraz druga rzecz, już przerwa się zbliża, uważność wobec samego siebie. Otóż uważność wobec samego siebie nie polega na tym, że skupiam się na moich oczekiwaniach, na moich potrzebach, na moich przeżyciach, na moich myślach, zwłaszcza jak są natrętne, to koniec świata, bym się na tym skupiał. Uważność wobec siebie polega na tym, żebym uważnie siebie rozumiał. Nie, żebym się skupiał na tym, co się we mnie dzieje, tylko żebym się skupiał na wnioskach z tego, co się we mnie dzieje. Na wnioskach z tego, co się we mnie dzieje. Żebym w związku z tym rozumiał siebie, na przykład rozumiał, gdzie do tej pory siebie nie rozumiałem. Wszyscy uzależnieni siebie nie rozumieją. Wszyscy uzależnieni siebie nałogowo oszukują. Alkoholik jest pewien, że nie jest alkoholikiem, narkoman, że nie jest narkomanem, erotoman, że nie jest erotomanem. 10-letni synek wasz, będący zniewolony smartfonem, laptopem, jest pewien, że nie jest zniewolony, że w każdym momencie może tego, to wyłączyć, tylko nie może. Ale wierzy, że może. Więc czy ludzie zaburzeni psychicznie kompletnie siebie nie rozumieją i dlatego im właściwie nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nie ma punktu wyjścia rozumienia siebie, że jestem w tej fazie życia zaburzony i że potrzebuję pomocy specjalistów i dystansu wobec moich własnych myśli i przeżyć, zwłaszcza myśli, bo są zaburzone. No ale nie ma tej uważności, nie ma zdolności do takiej uważności, do takiego dystansu. Więc człowiek uważny w stosunku do samego siebie nie potrafi pójść ponad swoje myśli i przeżycia, przekonania, potrzeby, ponad skupienie się na tym, do skupienia się na tym, co znaczy to, co się we mnie dzieje. Na przykład, skoro przeżywam takie a takie rzeczy, to z czego to wynika? Jest moja książka o emocjach, ale to za chwilę na koniec powiem, jakie przywiozłem i jakie są na sąsiednim konkurencyjnym stoisku między uśmiechem. Już tam uważnie się przyjrzałem, ale to za chwilę. W każdym razie prosty teraz przykład uważności i wypaczonej uważności w stosunku do samego siebie. Ktoś tam z mężczyzn mi mówi, proszę księdza, no ja bardzo nawrócony, miał parę lat strasznego kryzysu, łącznie z hazardem, z bardzo różnymi rzeczami, bardzo złymi. Radykalnie się nawrócił, mając 24 lata. I jest Bożym człowiekiem, ma dobrą wolę, pomaga dziesiątkom czy tysiącom ludzi wręcz, więcej nie powiem. Natomiast sam no, w swoim życiu małżeńskim, mniej rodzicielskim, a zwłaszcza małżeńskim, no, odkrył, że się przecenił swoją przemianę, że jeszcze nie dorósł do ofiarnej miłości, do uważności wobec żony, ale takiej z wnioskami ofiarnymi, że jak ona pada ze zmęczenia, to ja jestem mężem wiernym, mąż uważny, co odkrywa, że jest żonie wierny i uczciwy wobec żony, gdy wieczorem jest tak samo zmęczony jak ona. Jeśli jest mniej zmęczony niż ona, to łamie przysięgę małżeńską, nie jest jej ofiarny, nie jest jej wierny i uczciwy, bo niewiernie stoi przy jej boku od rana do wieczora ze wszystkimi zadaniami dnia i nieuczciwie dzieli ciężary życia. I nieuczciwie dzieli ciężary życia. Więc tylko uważny mąż odkrywa, że jedną z podstawowych miar wierności małżeńskiej i uczciwości jest to, że wieczorem jestem tak samo zmęczony jak żona. Jeśli jestem mniej zmęczony, coś tu nie gra z mojej strony. No ale to tylko uważny odkrywa. W każdym razie on uważnie odkrył, no trochę z moją pomocą, ten konkretny mężczyzna, że bardzo zawalił w swoim małżeństwie. Jest hedonistą, sam to mi przyznawał od razu, jakśmy się poznali, ciągle jest mu trudno z tego wyjść. Jest hedonistą rozpieszczonym przez mamusię. Rozpieszczenie jest największą formą krzywdzenia dzieci. Nawet bycie okrutnym wobec dzieci jest mniej niszczące dzieci, jak rozpieszczanie dzieci. Przed rozpieszczaniem właśnie nikt się nie obroni. Przed okrucieństwem da się, przed rozpieszczaniem się nie da obronić. Nawet ja dorosły mam problem, żeby się obronić przed rozpieszczaniem, a co dopiero dziecko. Dziecko rozpieszczane jest kaleką na całe życie, ale to jest na inne sympozjum. A znowu trzeba być uważnym, żeby to odkryć. W każdym razie on był rozpieszczany przez mamusię, tata mało obecny, no i wychował się na hedonistę, stąd jego tam potem potężne problemy, z których formalnie wyszedł w sensie bardzo szczerego nawrócenia, ale osobowościowo się niewiele zmienił. Próbuje zmieniać swoje zachowania, ale nie zmieniając siebie. No tak się nie da. Jezus nie mówi do... Znowu uważność, patrzcie, jaki... Uważność no, jest genialna w stosunku zwłaszcza do Boga. Co mówi Jezus do ciężko grzeszących? Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Jezus nie mówi, zmieńcie wasze zachowania, tylko zmieńcie siebie. Ale to dzięki uważności to odkrywam. Zmieńcie siebie, to wtedy się zmieni wasze zachowanie. Ale jak próbujecie zmieniać zachowania, a nie siebie, to będzie albo gra na jakiś czas, albo wcześniej czy później przyjdzie wpadka, a upadek będzie wielki. Bo najpierw trzeba zmienić siebie, żeby zmienić zachowania. Bo zachowania się same nie zachowują. Zachowania wynikają z tego, kim jestem. Ale znowu trzeba być uważnym, żeby taką oczywistość wiedzieć. Ale wracając do tego mężczyzny, mówi, proszę księdza, no ja mam potężne poczucie winy, że moja żona i słusznie musi się coraz bardziej radykalnie przede mną bronić, bo jest osamotniona i przeze mnie mało kochana, a dużo raniona. Choćby przez sam fakt, że ona od świtu do nocy haruje dla dobra rodziny i z trójką dzieci, a ja jestem na luzie. Więc mam potężne poczucie winy. No i zaczął płakać i zaczął opisywać, że nie ma potężne poczucie winy. Mówię, człowieku, jesteś kaleką osobowościową. Ja mówię to w skrócie, mówiłem delikatniej. Bo się skupiasz na poczuciu winy, a nie na krzywdzie krzywdzonej przez ciebie osoby, a nie na tej osobie, którą krzywdzisz, tylko się skupiasz na swoim poczuciu winy. No jesteś klasyczny przykład egoisty, hedonisty. Skupiasz się na sobie, że jest ci ciężko w obliczu twojego poczucia winy. A czy ci nie przyjdzie do głowy skupić się na tym uważnie, jak ciężko jest twojej żonie, którą krzywdzisz? To cię nie obchodzi. Jakbym był mniej opanowany, bym cię pobił. Jak śmiesz, draniu, wyrażać do mnie twój żal nad samym sobą, że jest ci tak ciężko, bo masz potworne poczucie winy, jak ciebie nie rusza cierpienie krzywdzonej przez ciebie żony? Jak śmiesz się skupiać egoistycznie na swoim cierpieniu, które słusznie, że dźwigasz, boś nabroił, zamiast się skupiać na cierpieniu krzywdzonej osoby i na tym, jak siebie zmieniać, żeby już nie krzywdzić, tylko kochać. Jak siebie zmieniać, żeby już nie krzywdzić, tylko kochać. Więc zauważcie tak, że może być chora uważność. Poczucie winy jest piękne tylko w jednym przypadku, kiedy jest punktem wyjścia do mojej zmiany, kiedy jedyne, co mnie interesuje, na czym skupiam uwagę, na co jestem uważny, to żeby się motywować do zmiany w obliczu mojego poczucia winy. Ale nie daj Boże, żeby się skupiać na poczuciu winy. No, jestem wtedy klasycznym przykładem egoisty. A pierwsze, co mówi Jezus, znowu uważnie słucham Jezusa, chcesz być moim uczniem, czy chcesz kochać, chcesz być szczęśliwy, mądry, odpowiedzialny, radosny, to co jest pierwszym warunkiem? Zaprzyj się samego siebie. Czyli nie skupiaj się na sobie. Współcześni psycholodzy mówią, skupiaj się na sobie, na samorealizacji, na twoich potrzebach. No to jest dobicie psychiczne. Chcesz być nieszczęśliwy, skupiaj się na sobie. Ale to mówią psycholodzy, których uważnie słucham, mówią dokładnie odwrotnie niż Jezus. Dokładnie odwrotnie. Dlatego im więcej psychologów, tym więcej chorych psychicznie. To jest, ja jestem po studiach psychologii, natomiast pozostałem normalny. Kolega, któryś tam ze studiów, jakbym na studiach w Rzymie studiowałem psychologię i ktoś tam mi po trzecim roku podszedł, kolega ze studiów, mówi: Marku, czujesz się już psychologiem? Ja odpowiedziałem pytaniem, uważny byłem już wtedy, odpowiedziałem pytanie na pytanie, a ty się czujesz już psychologiem? No tak, jak najbardziej, a ja się czuję jeszcze normalny. Więc w Anglii któryś tam z socjologów, Arendtske, takie słowiańskie nazwisko, ale i na końcu napisał książkę. Jest to też, nie wiem czy po polsku jest, nie pamiętam, ale cytuję go między innymi, teraz zapomniałem, jakiś irlandzki psycholog. W każdym razie on pokazał na przestrzeni kilkudziesięciu lat, na Wyspach Brytyjskich sytuację, na przestrzeni kilkudziesięciu lat ten socjolog zestawił statystyki. Im bardziej z roku na rok rosła liczba lekarzy na Wyspach Brytyjskich, tym bardziej malała liczba chorych fizycznie, a im bardziej rosła do naszych czasów liczba psychologów, tym bardziej rosła liczba chorych psychicznie. Czyli lekarze sprawiają, że jest coraz więcej zdrowych, a psycholodzy sprawiają, że jest coraz więcej chorych. No więc wnioski sobie możemy uważnie wyciągnąć, ale to tak inna historia. W każdym razie w kontakcie z samym sobą mam się skupiać na zadaniach, jakie sobie powinienem stawiać, żeby być coraz bardziej uważnym na Boga i bliźnich, żeby być coraz bardziej kochającym, żeby być coraz bardziej odpowiedzialnym i dojrzałym. A więc skupiam się na tym, co mam w sobie zmieniać, a nie na przeżywaniu siebie. Czy na moich oczekiwaniach, czy na moich potrzebach. No moją, człowiek uważny wie, że największą moją potrzebą jest rozwój. Nie oczekiwanie, że inni będą mnie tam dziękować, że będą mnie dostrzegać, że będą mi służyć, tylko że ja się mam rozwijać. To jest moja najpiękniejsza potrzeba nieustannego rozwoju, żebym był coraz mniej podobny do siebie, a coraz bardziej podobny do Jezusa. I także wtedy, kiedy błądzę, żebym się nie skupiał na poczuciu winy, tylko na tym, jak się zmienia, żeby teraz z krzywdziciela stać się przyjacielem. No i ostatnia rzecz, ale to już będzie przerwa, mianowicie jak się skupiać na bliźnich uważnie, no ale na tym polega właśnie empatia. Empatia jako owoc uważnego skupienia się na bliźnich. Więc co robić w relacji z bliźnimi, jakie genialne owoce daje uważność w kontakcie z bliźnimi, to po przerwie. Zapraszam na kawę, herbatę, coś tam i do książek. W przysłowie moim stoisku są trzy o emocjach, o komunikowaniu, o tym, co będzie po przerwie i Bóg i ja. Bardzo, no, to, co tam odkrywałem o Bogu właśnie w tej książce Bóg i ja, uważnie, a na sąsiednim stoisku konkurencyjnym są inne moje książki, Karykatury chrześcijaństwa, czyli wynikające z nieuważności w chrześcijaństwie i wtedy robię karykaturę z siebie. Potem jest to powołanie do świętości, więc wynik uważności, uważnego kontaktu z Bogiem. I jeszcze jedna książka tam jest, najnowsza, Złączeni, Przysięga małżeńska czarno na białym, gdzie między innymi wyjaśniam, że mąż, który wieczorem jest mniej zmęczony niż żona, łamie przysięgę małżeńską. Amen. Spotykamy się za 26 minut.
Tak jest.
Po poznańsku, precyzyjnie, punktualnie.
Oczywiście,
amen.
Że tak. Czyli szanowni państwo, 10:30, kontynuacja, a teraz przerwa kawowa, przerwa dla ciała, dla ducha też z tymi książkami i zapraszamy z powrotem o godzinę
10:30. Tylko się pochwalę, że uważni gospodarze, jak przyjdą goście, mówią: uważni, co podać, kawę, herbatę czy płaszcz?